Dwa miesiące temu mieliśmy dwa pilotażowe odcinki tematu o łasce. Począwszy od dzisiejszej niedzieli, wracamy do tego tematu niezwykle fascynującego, tematu łaski. Dla przypomnienia tylko powiem, że są trzy słowa w Piśmie Świętym, które stoją obok siebie, a które warto sobie uszeregować. Ja dla siebie te słowa tłumaczę w następujący sposób. A jest to słowo miłosierdzie, sprawiedliwość i łaska. Miłosierdzie to jest niedanie człowiekowi na to, co zasłużył. Co to znaczy? Że za nasze grzechy karą była śmierć. Ale Bóg okazał miłosierdzie i śmierci nam nie dał. Sprawiedliwością byłoby danie to, na co zasłużyliśmy, czyli śmierci. Więc miłosierdzie jest niedaniem tego, na co zasłużyłem. Sprawiedliwość jest daniem tego, na co zasłużyłem, a łaska jest daniem tego, na co nie zasłużyłem. Nie zasłużyłem na życie wieczne i dostałem je w prezencie. Oczywiście w Bożym Słowie wiemy, z Bożego Słowa wiemy, że sprawiedliwość przeszła na Jezusa Chrystusa. On został ukarany za nas. I w tym wypełniła się Boża sprawiedliwość. A dzisiaj chcę poruszyć niezwykle ważny temat. Temat, z którym się zmagamy niemalże przez całe nasze życie. Jest wielu ludzi, którzy z tym problemem zmaga się niemalże przez całe życie. A jest to problem winy. I dzisiejsze moje zwiastowanie zatytułowałem Boża łaska, jedyny sposób na rozwiązanie problemu winy i poczucia winy. Czyż nie jest tak, że wina towarzyszy nam w różnych momentach naszego życia? Zadam takie pytanie. Kto z was obecnych na sali nigdy w życiu nie czuł się winny? Nie ma ani jednego. To znaczy, że wszystko z Bożym Słowem do tej pory się zgadza, ponieważ nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy myśmy zgrzeszyli i nie dostaje nam Bożej chwały. Apostoł Jakub, którego już wspominałem, powiedział w swoim liście, że gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, inaczej mówiąc, wypełnił wszystkie, sprowadźmy to tylko do 10 przykazań, a tylko w jednym z tych przykazań uchybił, to i tak będzie winien naruszenia całości. Pozwólcie, że spróbuję wam zilustrować to w sposób, który dla mnie jest najbardziej przemawiający. Wyobraźcie sobie łańcuszek, składający się z 10 ogniw. I ten łańcuch jest przyczepiony do tronu Bożego, a na drugim końcu tego łańcucha jesteśmy my. I bez względu na to, w którym momencie które z tych ogniw zostanie przerwane, to zostanie przerwana łączność z Bożym tronem. Bo czasami w naszym myśleniu jest tak, no co z tego, że złamałem przykazanie o szabacie, o dniu odpoczynku, ale przecież nikogo nie zabiłem. Przecież zabójstwo jest na pewno większą zbrodnią od złamania takiego niewinnego przykazania o dniu odpoczynku. Ale bez względu na to, które z tych 10 ogniw przerywasz przez swój grzech, to sprawia, że między tobą a Bogiem zakłócona jest łączność. I dlatego o tym mówił Jakub, że jeśli byś nawet wszystkie przykazania przestrzegał, a w jednym, może tym najmniejszym, uchybił, jesteś winien naruszenia całości. Oczywiście my, ludzie, w jakiś sposób klasyfikujemy różnego rodzaju winy. Ale dzisiaj nie chcę o tym mówić. Dzisiaj chcę mówić o tym, czym tak naprawdę jest wina, a w zasadzie czym jest poczucie winy. Bo przecież my wszyscy, jak już mówiliśmy, zmagamy się z poczuciem winy. Posłuchajcie, co mówi psalmista w dwóch fragmentach Bożego Słowa. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją. Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Czy czuliście się kiedyś w taki sposób? Tak mocno obciążeni swoimi winami, jak psalmista, winy wyrosły ponad głowę moją. Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Czy czułeś się kiedyś przytłoczony winą? W innym miejscu psalmista mówi, dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mojej głowie. Każdy z nas zna to uczucie ciężaru, przytłoczenia, strachu i jeszcze ta myśl. Mam nadzieję, że nikt nigdy się o tym nie dowie. Prawda? Prawda, Marta? I to nie dlatego, że ona coś tam ma na sumieniu, ale każdy z nas ma swoją ciemną stronę księżyca. Ale czy wszystkie rzeczy, które uważamy za winę, są winą? Warto dzisiaj sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest to poczucie winy? Co Bóg nazywa winą? Czy wina to jest jakiś rodzaj, to poczucie winy to jest jakiś rodzaj kary, którą Bóg posyła do naszego życia, kiedy coś źle zrobimy? Czy to jest rodzaj kary? Czy Bóg mówi, no zrobiłeś coś źle, a teraz przez jakiś czas za karę żyj z poczuciem winy? Czy Bóg chce, żebyśmy tak rzeczywiście się czuli? Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co w takim razie, czym jest to poczucie winy? Celem poczucia winy nie jest tylko to, żebyśmy się przez jakiś moment źle czuli. Jest coś więcej niż to. Celem poczucia winy jest coś więcej niż to złe samopoczucie. Wina tak naprawdę jest, to poczucie winy jest światłem ostrzegawczym, że coś w naszym życiu jest nie tak. Że coś musi zostać naprawione, zmienione, coś musi podlegać Bożemu działaniu, byśmy wrócili do normalnego stanu naszego życia. Wina, gdybym miał zilustrować, to będzie informacja dla kierowców, najlepsza. Nie wiem jak w waszych samochodach, ale w moim jest taka lampka, która się zapala, jak coś w silniku jest nie tak. Taka pomarańczowa kontrolka. Wiecie o co chodzi. Jadę samochodem i nagle zapala się kontrolka, która mówi mi, że coś jest nie tak w moim samochodzie. I czymś takim jest poczucie winy. Poczucie winy jest taką kontrolką, która mówi, coś w twoim życiu jest nie tak, coś musi zostać naprawione. Coś musi zostać poddane naprawie, Bożemu działaniu. Różne rzeczy można z taką lampką zrobić. Mój przyjaciel zakleił ją plastrem, bo go raziła, zwłaszcza w nocy. Ale Bóg tak nie działa. Poczucie winy jest kontrolną lampką, która mówi, coś w moim życiu jest nie tak. Coś w moim życiu jest nie tak. Coś musi zostać poddane Bożemu działaniu. Ale my nieraz w taki właśnie sposób zajmujemy się winą. Przyklejamy ten plaster, żeby ta lampka nas nie raziła. Ale Bóg chce zupełnie coś innego. Bóg chce to naprawić. I tego potrzebujemy, to potrzebujemy uczynić w naszym życiu. Jeśli taka kontrolka zapala się, Bóg chce wskazać nam, że coś w naszym życiu musi zostać poddane naprawieniu. Tak jakby Bóg chciał nam powiedzieć, potrzebujesz trochę czasu ze mną. My zawsze potrzebujemy czasu z Bogiem. Potrzebujesz, by to zostało naprawione, uleczone. Coś musi zostać w twoim życiu zmienione. Ale zanim pójdziemy dalej, musimy jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. O jednej rzeczy bardzo ważnej, składającej się z dwóch części. Są dwa rodzaje winy. Albo powiem inaczej, są dwa rodzaje poczucia winy. Pierwsze to jest prawdziwa wina, prawdziwe poczucie winy. A drugie to jest fałszywe poczucie winy. Czy wiecie, że można mieć jedno z tych dwóch poczuć winy? Prawdziwe i fałszywe poczucie winy. Spróbujmy przez chwilę o tym porozmawiać, bo każdy z nas ma do czynienia z obydwoma z tych rodzajów winy. Fałszywa wina, zacznijmy od niej. To jest takie myślenie, wracając do tego przykładu z lampką, to jest takie myślenie, że a co będzie, jak się w moim życiu kiedyś ta lampka zapali? Czy znacie ludzi, którzy bez przerwy o tym myślą? Że co będzie, jak upadnę? Co będzie, jak mi się przytrafi upadek? I żyją w ciągłym strachu. Lampka się jeszcze nie pali, ale oni już żyją w poczuciu, że ona się może zapalić. I są sparaliżowani. Nie są w stanie podjąć żadnego działania. Ja potem dam taką ilustrację pewną. nie są w stanie podjąć żadnego działania, ponieważ boją się, że jeśli go podejmą, to tak, mogą upaść. I są sparaliżowani w swoich działaniach przez to, że boją się, że może się lampka zapalić, mogą popełnić błąd i przyjdzie wina i wraz z nią poczucie winy. Spotkałem wiele takich osób. Sam mógłbym śmiało powiedzieć, że w niektórych dziedzinach życia do nich się właśnie zaliczam. Fałszywa wina często nie jest spowodowana wynikiem naszego błędu, ale często jest spowodowana błędem innych ludzi. Pozwólcie na dwie bolesne ilustracje, znane mi z mojego doświadczenia duszpasterskiego. Spotkałem młodych i starszych ludzi, którzy byli przekonani, czuli się winni, że zmarnowali życie swoim rodzicom. A wiecie w jaki sposób? Otóż rodzice, gdy byli młodzi, tak się zdarzyło, że nie zachowywali Bożych praw, wskoczyli ze sobą do łóżka, była tak zwana niechciana ciąża, a potem dziecko dowiadywało się od rodziców, że gdybyś ty się nie pojawił, to nasze życie by lepiej wyglądało. To tak jakby ono było winne, że oni nie powstrzymali swojej żądzy. I cała wina była przelewana na niego. I dziecko wzrastało w tym poczuciu winy, myśląc, że jest przyczyną tragedii swoich rodziców. Ale ono nie poczęło się dlatego, że się zechciało począć, tylko dlatego, że tych dwoje młodych ludzi nie zachowywało Bożych standardów. Ale potem dziecko zostało obwinione i żyje w poczuciu winy. Mógłbym takich przykładów mnożyć. Znacie je. Ja sam kiedyś zostałem wepchany w totalnie, jako pastor zostałem wepchany w totalne poczucie winy. To było prawie 20 lat temu, kiedyś o tym opowiadałem. Przyszedł do mnie młody człowiek i przyniósł mi artykuł o pastorze z Katowic, który na dworcu w Katowicach gra na gitarze, robi bułki i karmi bezdomnych. I położył mi tę gazetę i powiedział, a ty pastorze? Przeczytałem ten artykuł, byłem załamany, czułem się winny. Nie umiem grać na gitarze, 2 lata się uczyłem, nie nauczyłem się. Śmiejecie się, dla mnie to był poważny problem. Drugi problem, w miejscowości małej, w której mieszkałem, na dworcu nie było bezdomnych, musiałbym ich przywieźć. No bułki mogła żona by jeszcze zrobić. Słuchajcie, czułem się tak winny, że tego nie robię. Ja w tym czasie odwiedzałem kilkakrotnie w tygodniu więzienie. Prowadziłem 2 kościoły i 6 grup domowych. Mieliśmy zbór, który ciągle rósł, a ja byłem w poczuciu winy, bo ja nie karmię bezdomnych. Bo ktoś mi przyniósł gazetę i powiedział, że pastor z Katowic to robi. I zacząłem wzrastać w poczuciu winy, że ja tego nie robię, bo ktoś ode mnie tego oczekuje. Ktoś mnie wepchał w poczucie winy. Bywa jeszcze jedno fałszywe poczucie winy. Ono jest spowodowane tym, że rzeczą z przeszłości, które już Bóg je zamknął, my nie pozwalamy odejść do przeszłości, tylko je targamy ze sobą do przyszłości. Bóg już to powiedział, to już jest dawno przebaczone. Ale my mamy tendencję do tego, żeby łowić rzeczy z przeszłości i ciągnąć je do przyszłości. Bóg już dawno nam wybaczył. Ile ludzi spotkałeś, którzy mówili, prosiłem Boga 1000 razy, żeby mi wybaczył? I tego nie czuję. Myślę, że każdy z nas, chociaż po części, miał styczność z fałszywym poczuciem winy. A jakie jest prawdziwe poczucie winy? Prawdziwe poczucie winy to jest to doświadczenie, kiedy wiemy, że zrobiliśmy coś i jesteśmy tego pełni świadomi, co zraniło nas, co zraniło innych i co zraniło Boga. I zaraz do tego wrócimy. Każdy z nas miał do czynienia z jednym i z drugim poczuciem winy. A jeśli mamy fałszywe poczucie winy, to ona się sprowadza do tego, że zaczynamy szukać fałszywych środków do pozbycia się fałszywego poczucia winy. Czy wiecie, co robili wierzący w Galacji, kiedy mieli fałszywe poczucie winy? Apostoł Paweł aż musiał ich ostro napomnieć. Powiedział do nich tak, jesteście nierozumni. Rozpoczęliście życie z Chrystusem w duchu, a teraz na ciele kończycie. Zaczynamy szukać cielesnych środków, religijnych środków, by pozbyć się tego fałszywego poczucia winy. Bo kiedy nie czujemy przebaczenia od Boga, staramy się o własnych siłach poprawić naszą sytuację. W takim razie, jak mogę w moim życiu rozróżnić fałszywe poczucie winy od prawdziwego poczucia winy? Myślicie, że to jest ważne wiedzieć, jak rozróżnić? Trzy rzeczy. Niezwykle ważne, które mi pomagają. Sam je nie wymyśliłem, ja je wyczytałem. Dzisiaj je tylko wam zacytuję. Ale one są niezwykle ważne. Po pierwsze, fałszywa wina jest tym, co przychodzi na skutek oskarżeń często innych ludzi i diabła. Inaczej mówiąc, są to oskarżenia, których źródłem często jest diabeł lub jakieś ludzkie oskarżenie. Jesteś do niczego. Znów zepsułeś jakąś tam sprawę i tak dalej, i tak dalej. Prawdziwa wina jest wtedy, kiedy jest to Boże orzeczenie. Kiedy Bóg mówi, to jest to, co zrobiłeś, jest złe. I wiecie, różnica między działaniem Ducha Świętego, a działaniem ducha diabelskiego jest taka, że Duch Święty przekonuje człowieka o winie, o grzechu, a diabeł nas oskarża. Wiecie, jaka jest różnica między oskarżeniem a przekonaniem? Przekonanie daje szansę na to, że możesz się zmienić. Oskarżenie mówi, jesteś do kitu, nic z ciebie nie będzie. I diabeł jest oskarżycielem braci. Znacie ten tekst z objawienia świętego Jana? Że diabeł jest oskarżycielem braci. On nas oskarża przed Bogiem, często przed sobą nawzajem. A więc pierwszy punkt to jest skupienie na ludziach czy na Bogu. Prawdziwa wina jest wtedy, kiedy dochodzimy do takiego Bożego orzeczenia. Bóg na temat zaistniałej sytuacji mówi, to jest złe. Jeśli zmagasz się z fałszywym poczuciem winy, to będziesz szukał aprobaty u innych ludzi. Będziesz robił wszystko, żeby ludzie cię zaaprobowali, zaakceptowali. Ale jeśli jest to prawdziwa wina, będziesz szukał relacji z Panem Bogiem. Będziesz szukał wejścia z powrotem do relacji z Bogiem. Jeśli jest to fałszywe poczucie winy, będziesz szukał akceptacji. Ja nie mówię naprawienia relacji. Będziesz szukał akceptacji u ludzi. Będziesz uzależniony od akceptacji. I myślę, że wielu z nas wie, co to znaczy. Ta ciągła próba życia w taki sposób, żeby być zaakceptowanym. Po drugie, fałszywa wina jest niewyraźna. Nie potrafimy dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Bóg, jak przychodzi z przekonaniem o winie, o grzechu, to pokazuje to w precyzyjny sposób, co jest niewłaściwe w naszym życiu. Ale jeśli jest fałszywe poczucie winy, to ono jest rozmyte. Do końca nie wiemy. I rozmawiam nieraz z ludźmi i mówią, tak naprawdę to nie wiem, ja się czuję winny, ale do końca nie jestem w stanie powiedzieć, co się za tym kryje. Nie wiem, skąd to się wzięło, ja do końca nie wiem. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Bóg w precyzyjny sposób pokazuje, co jest niewłaściwe w naszym życiu. Tak wierzę na podstawie Bożego Słowa. Przemawia do nas w różny sposób, by wskazać, co jest niewłaściwe w naszym życiu. I trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, chcę być w tym ostrożny w tym, co powiem. Fałszywe poczucie winy będzie nam wskazywało na to, że złamaliśmy jakąś zasadę, ale prawdziwe poczucie winy będzie mówiło nam, że złamaliśmy relacje z innymi, z Panem Bogiem, ze sobą samym. Ludzie, którzy żyją tylko i wyłącznie w oparciu o zasady, będą chcieli naprawić i wdrożyć w swoje życie zasady. Ludzie, których serce jest złamane z powodu tego, że zranili kogoś innego, będą starali się naprawić relacje. I to jest bardzo ważny wskaźnik. Będą starali się naprawić relacje. Bez względu na to, z jakim rodzajem winy się zmagamy, prawdziwym czy fałszywym, Bóg ma na to rozwiązanie dla naszego życia. Bóg jest Bogiem, który chce rozwiązać nasze poczucie winy. Ale my ludzie jesteśmy genialni, jeśli chodzi o pozbywanie się, o próby pozbycia się naszego poczucia winy. Próbowaliście kiedyś pozbyć się sami winy? Biblia mówi już w Księdze Rodzaju o naszych prarodzicach, którzy postanowili pozbyć się poczucia winy z powodu swojego grzechu. Pamiętacie, co zrobili? Po pierwsze, zrobili sobie okrycie z liści figowych, ukryli się przed Panem Bogiem, a kiedy Bóg wzywał Adama, to on powiedział, zląkłem się, gdyż jestem nagi. A potem jeszcze dodał, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Oni zareagowali na trzy klasyczne sposoby, które są reakcją wielu z nas, kiedy zmagamy się z poczuciem winy? Po pierwsze, często odpowiadamy wstydem. Wstydzimy się. Czujemy się z tym źle. A jeżeli myślisz, że wystarczająco źle się czujesz wobec tego, co zrobiłeś i myślisz, że to wystarczy, to chcę ci powiedzieć, to nie zadziała. Wstyd nie rozwiązuje poczucia winy. Wstyd nie działa. Oni sporządzili sobie ubranko z liści figowych i ukryli się przed Bogiem. Pierwsza rzecz, więc reagujemy wstydem. Druga rzecz, ukrywamy się. Oni ukryli się w krzakach przed Bogiem, aby ich Bóg nie wypatrzył. Wiecie, to jest właśnie jak położenie ręki na migocącą lampkę w samochodzie. To jest to, co zrobił mój znajomy. Zakleił plastrem lampkę, żeby mu nie świeciła. A jeszcze znałem takiego modela, który wyjął bezpiecznik od tej lampki, żeby mu nie świeciła. Bo tak reagujemy. Ukrywamy. Tak jakby tego nie było. Wstyd, a potem ukrywanie. I trzeci etap, to co zrobił Adam i co zrobiła Ewa. Adam powiedział, kobieta, którą mi dałeś. A Ewa powiedziała, kto? Wąż. Znacie ten sposób? Znacie taką reakcję? Kiedy wszyscy są winni twojego nieszczęścia i twojego poczucia winy? Kiedy trudno się przyznać, tak, to ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, ale my szukamy wszystkich okoliczności, przez które chcemy usprawiedliwić, zdjąć z nas poczucie winy. Gdyby nie to i to, to ja bym tak nie zadziałał. Nie zadziałała. Próbujemy obwiniać kogoś innego. I powiem tak, obwinianie nam idzie nieraz całkiem nieźle. Gorzej jest wtedy, kiedy ktoś nas obwinia z powodu swoich win. Mieliście kiedyś tak? Wtedy nie jest tak ciekawie. Łatwiej nam na kogoś przerzucić naszą winę. To jest obwinianie. Ale jest coś innego. Jest Boży sposób zajęcia się problemem naszej winy. I to, co mówimy, co będziemy mówić przez następnych 10, jeśli Bóg pozwoli, niedziel, to jest łaska. Łaska jest Bożym sposobem na zajęcie się poczuciem naszej fałszywej i prawdziwej winy. Bez względu na to, jaka nasza wina jest, czy jest prawdziwa, czy fałszywa, Bóg chce przez łaskę rozwiązać problem naszej winy. Posłuchajcie, co mówi Boże Słowo. Znamy ten wiersz. To był jeden z pierwszych wierszy, które ja usłyszałem z Biblii. Jeśli ktoś mi przyniósł dobrą nowinę, to 25 lat temu zacytował mi ten wiersz. A brzmi on następująco. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Odpuści nam nasze grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Podkreślcie sobie w umysłach i w Bibliach i w notatkach takie słowo. Jeśli wyznajemy grzechy swoje. To jest właściwy sposób zajęcia się winą. Wiecie, za co cenię Boże Słowo? Za precyzję. Jeśli apostoł Paweł mówi, mężowie, miłujcie żony, to na wszelki wypadek Duch Święty kazał mu dorzucić słowo swoje. Jeśli wyznajemy grzechy, to też na wszelki wypadek, znając nasze tendencje, kazał dorzucić słowo swoje. I w liście Jakuba nie jest napisane, wyznawajcie grzechy jedni drugich, tylko Duch Święty był bardzo precyzyjny. To diabeł wyznaje grzechy drugich. A tam jest napisane, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Ale do tego też wrócimy. Potem jest miejsce na Bożą łaskę. Dalej czytamy, Bóg jest wierny. I zobacz, jak bardzo to jest prawdziwe dalej. I odpuści nam nasze grzechy. Tak powinniśmy zajmować się naszą winą. Kiedy powoduje ona ból, kiedy powoduje ona łzy, kiedy powoduje ona rozdarcie relacji w naszych domach, w pracy, w szkole, w służbie, relacji między nami a Bogiem, to jest jedyne rozwiązanie. To jest droga rozwiązania. Posłuchajcie raz jeszcze. Po pierwsze, wyznaj swój grzech. Inaczej mówiąc, powiedz, Boże, zrobiłem to nie chcę ściemniać, wyznaję mój grzech. Wyznaję nie tylko moje potrzeby, ale wyznaję mój grzech. Wiecie, co to znaczy, jeśli wyznajemy grzechy swoje? Dokładne tłumaczenie tego zdania brzmiałoby, jeśli uznajemy to, co Bóg uznaje za grzech, to jest wyznanie. Boże, ja zgadzam się z tym, co Ty nazywasz grzechem i uznaję to. Skoro Ty nazywasz to grzechem, to ja to uznaję. Żyjemy w czasach, kiedy moralność się tak rozciągnęła, że to, co Bóg nazywa grzechem, już dzisiaj grzechem nazywane nie jest. Jest usuwane. Wyznanie to jest powiedzenie, Boże, ja zgadzam się z Twoją oceną tej sytuacji, tej sprawy, tego mojego czynu. To jest grzech, zgadzam się z tym, że Ty nazywasz to grzechem. Ja to nazywam grzechem, bo Ty to nazywasz grzechem. Zobaczcie, to ma do czynienia z naszym ja, z naszym ego. Musimy się przyznać, tak, Boże, zgrzeszyłem, uznaję to, że to jest złe, niewłaściwe. Zobaczcie, jak wiele jest wtedy w nas usprawiedliwienia. Panie, to tak do końca nie było aż takie złe. Zobaczcie, jaką mamy tendencję. Tendencja jest taka, jak żyć jak najbliżej grzechu, by być jeszcze blisko Boga, a nie jak żyć jak najdalej od grzechu, by być w Bogu. Macie taki styl życia? Mi nieraz przychodzą takie rzeczy do głowy. Jak daleko mogę się posunąć, żeby jeszcze nie zgrzeszyć i być blisko Boga, zamiast myśleć, jak nadalej mam być od grzechu. Tak jak młodzi ludzie, to dla was, ja lubię takie tutaj wycieczki robić. Kiedyś do jednego z pastorów przyszedł chłopak i zapytał go, pastorze, jak daleko mogę się posunąć z dziewczyną? Pastor mu odpowiedział, ty w ogóle nie możesz się z nią posunąć. Weźmijcie to sobie do serca, choć brzmi jak żart. Po pierwsze, wyznaj grzech Bogu. Nie ściemniaj. Przepraszam, nie będę już żył własnym stylem życia. Przepraszam, uznaję to za grzech. To jest moja wina. Zniszczyłem Twój plan. Przyznaję się do tego. To jest grzech. Boże, opuściłem Cię, z tego powodu zepsułem. A wiecie, co robimy, kiedy są dwie rzeczy, które robi człowiek, kiedy zgrzeszy? Albo odkrywa, albo zakrywa. Nie ma dwóch pośrednich rzeczy. Albo odkrywamy, albo przykrywamy. Próbujemy kamuflować, udawać, że się nic nie stało, ale kiedy stawiamy temu czoła, kiedy mówimy o tym Bogu, to odkrywamy przed Nim nasze grzechy. On i tak o tym wie. Ale posłuchajcie psalmisty. Psalmista powiedział, Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Nie ma nic trudniejszego niż ukryć przed Bogiem nasze winy. To jest niemożliwe. Nie można ukryć przed Bogiem naszych win. I wszelka próba ukrywania mija się z prawdą. Wyznaję grzechy Bogu. Przychodzę do Niego w modlitwie. Rozmawiam z Nim. Mówię Mu o tym, co jest w moim sercu. Ale czasami jest tak, spotykam ludzi, którzy mówią, pastorze, ale ja już tyle razy Bogu mówiłem, niosę ciężar moich win cały czas. Chciałbym wam poradzić jeszcze jedną rzecz, którą ja zrobiłem w swoim życiu, która jest warta zrobienia. W liście Jakuba właśnie czytamy, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, nie jedni drugich, tylko jedni drugim. Czasami warto wypisać wszystkie rzeczy, które nas obciążają. Usiąść z kimś, kto jest dla nas przyjacielem, kto kocha Boga z całego serca i dać mu taką kartkę i podzielić się z nim ciężarami swojego życia. Wiecie, ja jako pastor to zrobiłem. Poprosiłem mojego przyjaciela, był wtedy starszym mojego kościoła, usiedliśmy razem na ławce i zrobiliśmy całą listę. Powiedziałem mu, że ja chcę to zrobić i dać mu to, żeby wiedział, z czym się zmagam w swoim życiu. Byłem wielki pastor, w cudzysłowie. Wypisałem od A do Z wszystko, co mnie obciążało, z czym się źle czułem. A on mi powiedział, wiesz co, Krzysiek, ja chcę zrobić to samo. Wypisał swoją listę. Potem na tej ławce tymi listami się zamieniliśmy. I on przeczytał moją. A ja przeczytałem jego. I nic nie straciłem w jego oczach. A zyskałem przyjaciela. Zyskałem kogoś, kto stał za mną w modlitwie przez cały mój czas pastorowania w tamtym kościele. Kogoś, kto zakrył moje winy i niósł ze mną moje ciężary. Czasami warto to zrobić. Wybrać kogoś, komu ufasz. Kogo wiesz, że kocha Boga. Ktoś, kto kocha Boga, wyzna z tobą jemu grzechy, a nie będzie wyznawał twoich grzechów komuś innemu. Możesz być spokojny. Ale zrób to, jeśli czujesz się obciążony grzechami i winami. To jest pierwsza rzecz. Wyznaj Bogu swoje grzechy. Druga, ufaj w Boży charakter. Tam jest napisane, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Po prostu zaufaj w Boży charakter. Że Bóg właśnie takim jest. On jest wierny i sprawiedliwy. Możesz liczyć na wierność Boga. Jeśli Bóg powiedział, że ci przebaczy, to ci przebaczył. Bo On jest wierny. Ufaj Bożemu charakterowi. Nieraz ludzie mówią, ale ja najpierw muszę się oczyścić, a potem zbliżę się do Boga. To tak nie działa. Absolutnie tak nie działa. Im bardziej zbliżysz się do Boga, tym będziesz bardziej czuł, że On ci wybaczył. Nie uciekaj przed Bogiem. Wyznaj Bogu swoje winy i ufaj w Jego charakter. Ufaj w Boży charakter. Przyjdźmy blisko do Boga. Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. I ważna myśl, możecie ją sobie zapisać. Nie stajesz się osobą, jaką chce Bóg, przez poczucie winy. Stajesz się osobą, jaką chce Bóg, przez Jego łaskę. Przez Jego łaskę. A teraz przykład, o którym wam mówiłem. Są ludzie, którzy boją się tak swoich upadków, tak boją się wpaść w winę i w poczucie winy, że nie są w stanie zrobić nic innego, nic konstruktywnego. Czytałem kiedyś o chłopaku, on teraz jest pastorem, opisywał tę sytuację, że jak był małym chłopakiem, jechał z kumplami autobusem na łyżwy, pojeździć na łyżwach. I ktoś w autobusie opowiedział historię, że tydzień wcześniej jak pojechali, to jeden drugiemu przejechał po rękach łyżwą i mu palec odciął. I on mówił, że jechał w tym autobusie, myślał i tak sobie mówił, pojadę na łyżwy i nigdy nie upadnę na łyżwach, nigdy nie upadnę na łyżwach, nigdy nie upadnę. Założył łyżwy, podszedł do barierki tej takiej wokół lodowiska i przez cały czas trzymał się bariery, gdy inni jeździli. Nawet nie wyjechał, słuchajcie, nie upadł, ale nie cieszył się z jazdy. A Bóg powołał nas do wolności. Bóg chce, żebyśmy oczywiście trzymali się zasad w naszym życiu, ale cieszyli się wolnością w Nim, żyli w Jego łasce i cieszyli się wolnością i mogli sobie trochę na tych łyżwach życiowych pojeździć z radością, że On czuwa nad naszym życiem. A więc pierwsza rzecz, wyznaj Bogu grzechy. Druga rzecz, ufaj w Boży charakter. I trzecia rzecz, zaakceptuj Boże przebaczenie. Bo przecież Bóg powiedział w swoim słowie, że oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I przebaczy nam wszystkie nasze grzechy. Jak mówię, kocham Boże Słowo za precyzyjność. Tam nie jest napisane, oczyści nas od niektórych nieprawości, od kilku nieprawości. Tam jest napisane, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej nieprawości. A ja czasami słyszę, ale żebyś pastorze wiedział to, co ja w swoim życiu narobiłem. Wiecie, byłem kapelanem więziennym 20 prawie lat. W więzieniu spotkałem dziecko, które zamordowało swojego ojca i spotkałem ojca, a w zasadzie matkę, przepraszam, która zamordowała swoje dziecko. Z głębokim poczuciem winy pamiętam, gdy rozmawialiśmy o Bożej łasce, o Bożym przebaczeniu, gdy modliliśmy się, gdy przyszedł Duch Święty i przyniósł do serca przebaczenie. To nie znaczy, że nic się nie stało. Stała się ogromna tragedia. Stała się ogromna tragedia. Ale jeśli prawdą jest to słowo, które mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam nasze grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej nieprawości. Mówię o tych rzeczach więziennych, bo one były rozmawiane publicznie. My siedzieliśmy w całej grupie, gdy te osoby o tym opowiadały. A potem modliliśmy się do tego, który powiedział, odpuszcza nasze grzechy. i oczyszczy od wszelkiej nieprawości. Z takim Bożym przebaczeniem wyobraźcie sobie, dostajecie rachunek za gaz. Patrzycie, 1000 złotych, a pod spodem na rachunku pieczątka wszystko zostało przez kogoś uregulowane. To głupotą byłoby pójść i płacić za to, prawda? Ktoś już za to zapłacił. Nikt z nas nie przejmuje się zapłaconymi rachunkami. Chyba że po tak zwanym nie w czasie zostały zapłacone. To odsetki mogą przyjść. Ale Bóg we właściwym czasie posłał swojego Syna. Rachunki zostały zapłacone. Ale my często właśnie tak postępujemy. No jest pod tym rachunkiem napisane, że zapłacone. No ale ja chcę dalej. No co mam zrobić? Ale Bóg dołączył do tego rachunku jeszcze list swój, zapewniający nas, że wszystko jest zapłacone, że śmierć Jezusa jest wystarczającą zapłatą za wszystkie nasze grzechy. Cały rachunek został zapłacony. I ostatnia rzecz. Bóg nie tylko przebacza nasze grzechy, wiecie? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuszcza nam nasze grzechy, oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości i robi jeszcze coś więcej. Idzie krok dalej. Bóg chce nas używać w naszym życiu dalej. Bóg chce nas dalej użyć. Mówi, to nie koniec. Ja chcę jeszcze użyć ciebie. Parę przykładów. Pamiętacie Mojżesza, mordercę? Pamiętacie? A kim był potem? Wybawicielem Bożego ludu. Pamiętacie Abrahama, który czcił bożki i był wielkim kłamcą, a został nazwany przez Boga ojcem wielu narodów i przyjacielem Boga? A pamiętacie króla Dawida, mordercę, cudzołożnika, a Bóg nazwał go mężem według Bożego serca? A pamiętacie chłopaka czy mężczyznę o imieniu Saul, który był mordercą chrześcijan, a my go znamy jako apostoła Pawła? A pamiętacie Jana Marka, który stchórzył po drodze i zrezygnował z podróży misyjnej z Pawłem? A my znamy go z Ewangelii. Zdaje się, że to jest ten sam Marek, który Ewangelię napisał. Kochani, Bóg nie tylko przebacza. Bóg powołuje nas dalej do kolejnego etapu naszego życia. Taki jest Boży plan dla twojego i mojego życia. Bóg nie chce, żebyś żył ciągle w poczuciu winy. Bóg nie tylko chce uwolnić się od twojej winy, On chce użyć ciebie w nowy sposób. I to jest dobra nowina o łasce. Bóg chce ciebie użyć w nowy sposób. Oczywiście On mówi, idź i więcej nie grzesz. Ale jeśli wyznajemy grzechy swoje, jeśli ufamy Bożemu charakterowi, to mamy prawo przyjąć Boże przebaczenie, a potem Bóg wyposaża nas i posyła do kolejnej rzeczy. Nie wiem, z jakimi sprawami się w swoim życiu zmagacie. Nie wiem, jakie ciężary nosicie w swoim sercu. Nie wiem, czego się boicie, by nie wydało się przed innymi. Nie wiem, co to jest, ale wiem, kto wie. O tym wie wszechmocny Bóg. Co możesz dzisiaj zrobić? Wyznaj swoje winy Bogu. Zaufaj Jego charakterowi, Jego wierności. Przyjmij Boże usprawiedliwienie, Boże przebaczenie, bo łaska jest jedynym Bożym sposobem na rozprawienie się z poczuciem twojej winy. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Kochani, nie rozglądajmy się teraz. Miejmy pochylone głowy, zamknięte oczy, bo może to słowo było dzisiaj właśnie do ciebie. Może od lat zmagasz się z czymś, co sprawia, że czujesz się winny w swoim życiu, a może zmagasz się tym od dzisiejszego poranka, od tygodnia, nieważne jak długo. Dziś przynosimy tutaj w tym miejscu dobrą nowinę o Bożej łasce. Dobrą nowinę o Bożej łasce. Jeśli przyznajesz się Bogu do swoich win, ufasz Bożemu charakterowi, to On zapewnia Ciebie o Twoim przebaczeniu. To nie jest tani mechanizm. To jest droga sprawa. Droga, ponieważ okupiona krwią Jezusa Chrystusa. Jeśli więc dziś wiesz, że zmagasz się z poczuciem winy i chciałbyś to złożyć przed Boga, powiedzieć Bogu o tym, bo już nie chcesz tak dłużej w takim poczuciu winy żyć. Chcesz modlitwy, chcesz wyznania. Daj znać teraz przez podniesienie ręki, że to było dla Ciebie. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki bardzo. A jeśli potrzebujesz modlitwy Kościoła, to na zakończenie nabożeństwa przyjdź tutaj. Przyjdą tutaj liderzy, pastorzy, starsi tego Kościoła. Będziemy się z Wami modlić, rozmawiać. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Za Twoją łaskę, która jest jedynym Twoim środkiem rozwiązania problemu naszej winy, poczucia grzechu. Dziękujemy Ci, że tej łaski hojnej nam udzieliłeś w Jezusie Chrystusie. I Boże mój, pozwól nam być szczerymi i odważnymi przed Tobą. Pozwól nam po Twojemu rozprawić się z naszą winą. Amen.